kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko dziś w porannej rozmowie Radia Poznań. Były szef Resortu Obrony Narodowej, doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry.
Krótko i po żołniersku zapytam, nie czy tylko kiedy rozpocznie się rosyjska ofensywa na wschodniej Ukrainie, a może już tak naprawdę trwa i tylko tego jeszcze do końca nie widzimy, Panie Profesorze.
Znaczy tak, no powinna się rozpocząć, bo jeszcze jej nie widzimy, ale ona się jeszcze nie rozpoczęła. Wkrótce, to znaczy tak przynajmniej różni mędrcy wywiadowczy twierdzą, że Rosja to zrobi, więc to powinno stać się wkrótce.
Są różne doniesienia, między innymi amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną mówi, że obserwuje w tej chwili duże ruchy wojsk rosyjskich na wschodzie, południowym wschodzie kraju. Z kolei Financial Times donosi, że podobno ukraiński wywiad mówi, że są bardzo solidne informacje o tym, że ta ofensywa się w ciągu 10 dni rozpocznie. Jeszcze dodam do tego rosyjskie umiłowanie do rocznic, bo przypomnę 24 rozpoczęła się, a być może warto ją uczcić, więc może to nie będzie na rocznicę, ale wcześniej. Tak pogdybajmy sobie.
Tak może tak być oczywiście, ale rzecz nie w tym, kiedy będzie jakaś rosyjska ofensywa, tylko pytanie, które stoi przed nami wszystkimi, to czy to będzie sukces Rosji i jej wygrana, czy też początek jej przegranej.
Jak pan odpowiada na to pytanie?
Tak, więc ja po prostu uważam, że tak, że Rosja nie ma możliwości, aby wojnę wygrać na Ukrainie, ponieważ w wymiarze strategicznym, nie w operacyjnym, nie dysponuje siłami, które mogłyby takie zwycięstwo zapewnić. Co mam na myśli? Mianowicie w wymiarze strategicznym, ale w każdym wymiarze, znaczy, bo na poziomie taktycznym i operacyjnym, a więc na tych niższych, potrzebna jest zawsze przewaga ilościowa i jakościowa, jeżeli idzie o siły, przy mocy których prowadzić działania wojenne. I przyjmuje się tak w sztuce wojennej, że atakujący powinien mieć trzykrotną przewagę, jeżeli chce odnieść zwycięstwo. Tak? Otóż, ponieważ na całym froncie, według tego, co mówią Ukraińcy, Ukrainy broni 700 tysięcy żołnierzy, to oznacza, że w wymiarze strategicznym na całym froncie Rosjanie powinni mieć 2 100 000. Prawda? I jak wiadomo, tego nie mają i mieć nie mogą. No i teraz wobec tego, jak przebiega tego typu wojna? Otóż oni oczywiście mogą w miejscach wybranych zgromadzić przewagę, nawet dużą, i nawet przełamać gdzieś w którymś miejscu front ukraiński. Ale skąd się bierze taka lokalna przewaga po stronie rosyjskiej? Że osłabiają wtedy inne odcinki frontu, bo muszą skądś tych żołnierzy wziąć. No i wtedy, ponieważ Ukraina, jak wiadomo, dysponuje dosięgi zachodowi bardzo dobrym rozpoznaniem, co i gdzie Rosjanie mają po swojej linii frontu, to wtedy Ukraińcy uderzają w te miejsca, które są właśnie osłabione. Następuje kontrofensywa. W ten sposób Ukraińcy wyzwolili już sporo terenów zajętych przez Rosjan, odepchnęli ich spod Kijowa. No i ja się spodziewam, że teraz będzie podobnie.
Panie profesorze, tak, ale z drugiej strony to nadal jest przewaga duża rosyjska. Jarosław Wolski, analityk wojskowy, ocenia, że ona będzie wynosić mniej więcej 2-1 na korzyść Rosji.
No, to za mało właśnie.
Tak, ale to i tak są ogromne siły. I tak. Cały czas też mimo wszystko ta różnica potencjału militarnego jest. Nawet jeżeli słyszymy cały czas o przestarzałym rosyjskim sprzęcie, no to nie wszystko jest przestarzałe. No i też jednak ilość swoje robi.
To znaczy, jak powiedziałem, to znaczy, że oczywiście, że Ukraińcy nie mają łatwo, ale nie jest po stronie rosyjskiej to siła i przewaga, która gwarantuje czy zapewnia zwycięstwo. Bo niezależnie od spraw ilościowych, to dochodzi jeszcze, oczywiście, jakość posiadanego uzbrojenia. I rzecz najważniejsza, mianowicie, no jeszcze jedna rzecz, jakość dowództwa. No nie powiem, żeby po stronie rosyjskiej dowództwo błyszczało inteligencją i przebiegłością. No i wreszcie rzecz ostatnia, ale najważniejsza. to jest morale armii, to jest gotowość do walki, ponoszenia ofiar i tak dalej, i tak dalej. Otóż po stronie ukraińskiej to morale jest bezwzględnie dużo, dużo wyższe niż po stronie rosyjskiej.
Na ile pan ocenia taką wartość tego bojowego zapału żołnierzy? Właśnie na przykład, jaką to daje przewagę na polu walki?
To oczywiście ogromną. W moim przekonaniu ogromną. Z tego, co z tych wszystkich informacji, które otrzymujemy i przez z ośrodków wywiadowczych i ze strony różnego rodzaju analityków, którzy tam zajmują się tą wojną, no to widać doskonale, że strona ukraińska, armia ukraińska dysponuje naprawdę bardzo wysokim morale i dużą zdolnością, odpornością na te wszystkie ataki, które Rosjanie wykonują. Natomiast po stronie rosyjskiej jest to mizernie, to znaczy oni przecież sięgają po jakieś oddziały jakichś armii prywatnych, tam Wagnerowców i tak dalej, i tak dalej. No już wiemy, że te najlepsze jednostki, które wysłali najpierw Rosjanie, zostały zniszczone. Tu chodzi o wojska operacyjne desantowe i jednostki specjalne. Tak? Więc, no, a to co mają, no to wszyscy liczą, że być może Rosjanie gdzieś tam przeszkolili jakieś masy żołnierzy gdzieś tam za Uralem i teraz je tutaj rzucą, ale ja biorąc pod uwagę stan armii dotychczasowej rosyjskiej, po prostu nie wierzę, żeby Rosja miała taką zdolność.
Ja bardzo się cieszę z tego, że pan mówi tak optymistycznie. Z drugiej strony te doniesienia ostatnie pokazują, że może Rosjanie się posuwają powoli. To jest kilkaset metrów tygodniowo, jak niektórzy to oceniają. Tak. Trochę to przypomina pierwszą wojnę światową do złudzenia momentami. Taką wojnę pozycyjną, tak. Chociaż inny dzisiaj sprzęt. Ale druga sprawa. Trochę mieliśmy taki moment zachłyśnięcia się tym, że Ukraińcy kontrudężenia skuteczne, Izium, Cherson, no ale teraz cały czas Rosjanie gdzieś tam powoli, ale się przesuwają. Może nie jest to jakieś
wybitne? Tutaj tak. Po pierwsze, tamte sukcesy, które odniosły wojska ukraińskie, były rzeczywiście spektakularne i one pokazywały, że Ukraina może przeprowadzić kontruderzenie i uciągnąć pełne zyski terytorialne. Natomiast to, co próbują robić od dłuższego czasu Rosjanie, to jest tak, jak pan powiedział, to jest posuwanie się o parę metrów. Więc jest sytuacja taka rzeczywiście, że jeżeli idzie o front, to wydaje się, że mamy sytuację patową. To znaczy, Ukraińcy nie mają tyle siły, żeby można było robić kontrofensywę, a Rosjanie nie mają na tyle zdolności, aby można było jakiś sukces większy operacyjny osiągnąć. Natomiast perspektywa jest taka. Ja moim zdaniem to się powtórzy, ponieważ Ukraińcy to już przećwiczyli. Czekamy na uderzenie Rosjan i następnie po rozpoznaniu, w którym kierunku ci Rosjanie atakują. Ukraińcy będą się tam bronić, a mogą to robić i przygotowali się do tego i uderzą w miejscach, w których rosyjskie siły są słabsze. No i moim zdaniem perspektywa będzie taka, że będą wyzwolone ziemie, które w tej chwili Rosja jeszcze zajmuje.
Jest jeszcze jeden dowód na to, pośredni, bardziej poszlaka, że Rosjanie będą bardzo gwałtownie atakować teraz i być może to jest ich być albo nie być, bo chcą się pośpieszyć i zdążyć przed dostawą nowej partii właśnie zachodniej broni dla Ukrainy. Przede wszystkim myślę o czołgach w tym momencie.
Nie, proszę pamiętać, że ten ciężki sprzęt, zwłaszcza czołgi i artyleria rakietowa, one są potrzebne wtedy, kiedy rozpocznie Ukraina kontruderzenie.
To nie jest do sztuki obronnej.
W tej chwili do obrony strona ukraińska ma dosyć sił i środków, aby taką obronę realizować w przypadku...
Ja, panie profesorze, słyszę po prostu takie dramatyczne apele. Dajcie nam Ukrainę, Rosja, dajcie nam broń, Rosja idzie. No to są oczywiście takie zawołania ze strony Kijowa. Ale pan mówi, że to nie jest taka sytuacja, że po prostu jest nóż na gardle w tym momencie, tak?
Absolutnie tak uważam. Natomiast ja rozumiem doskonale Ukrainę i te wezwania, również dramatyczne. Dlatego, że po pierwsze, sytuacja jest trudna. Po drugie, im mniej czasu, że tak powiem, stracą Ukraińcy, czekając na ten ciężki sprzęt, tym lepiej, ponieważ te kontruderzenia, o których mówię, będzie można wykonać po prostu wtedy, kiedy ten ciężki sprzęt, zwłaszcza czołgi, się pojawią. Tak. Więc to jest zrozumiałe i trudno oczekiwać, żeby strona ukraińska mówiła, nie, nie, dobrze jest, nie, nic nie tego, prawda, nie, bez pośpiechu, panowie tam na zachodzie, nie musicie się wysilać, tak, my tu sobie damy radę. No tak, oczywiście byłoby nierozumne i niemądre, gdyby strona ukraińska, gdyby Kijów takie sygnały zaczął wysyłać. Więc natomiast ja na to patrzę od strony wojskowej i biorąc pod uwagę doświadczenia, jakie mamy już, jeżeli idzie o przebieg tej wojny, przecież ona trwa już rok.
Tak jest. Prawda?
Tak, a Niemcy przynajmniej w Berlinie uważali, że w ciągu paru godzin Ukraina padnie, a w najgorszym wypadku to będzie trwało parę dni.
No, i to już daje do myślenia przecież, prawda?
Tak, absolutnie. No i kiedy spojrzymy, powiedziałbym tak, na jakość dowodzenia po stronie ukraińskiej, po stronie rosyjskiej, to kto osiąga cele, które dowództwo osiąga cele, ukraińskie czy rosyjskie? To nie ma wątpliwości.
Mhm. Tak. Zapytam, jak dużo i jak wiele jeszcze Rosja może, bo niedawno z kolei The New York Times, dosyć się dzisiaj oburzyłem różnymi tytułami, podał, że no, Stany Zjednoczone mniej więcej swoje szacunki strat rosyjskich szacują w tym momencie do 200 tysięcy zabitych i rannych, bo to tak. Liczę łącznie wyłączonych jakby
tak.
z walki. To jest bardzo dużo. Z drugiej strony wczoraj generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, mówił, że straty tak naprawdę nie mają takiego znaczenia dla Rosji, która ten potencjał ludzki ma bardzo duży i nadal jednak jest w stanie na przykład atakować na froncie szerokości 150 kilometrów. Więc pytam, jak dużo i jak daleko jeszcze mogą Rosjanie
wykorzystać swoje zasoby? Ja myślę, że generał Skrzypczak jednak spoglądając na możliwości, jeśli idzie o ludzi po stronie rosyjskiej, trochę jednak jest pod wrażeniem tego wszystkiego, co kiedyś w przeszłości Rosja miała. Mianowicie zawsze tam było powiedzenie, ludzie i u nas mnoga.
Tak,
prawda? Tak, i
ciapkami
nakryjemy.
Tak.
No i mówię, rosyjscy generałowie atakowali wtedy, kiedy mieli dużą przewagę. Marszałek Żukow 10-krotną.
No żeby, a teraz pan mówi, że nawet nie są w stanie mieć 3-krotnej przewagi.
No właśnie, po pierwsze, po drugie, pamiętajmy tak, że czym jest współczesna armia? Współczesna armia to nie jest masa mużyków uzbrojony w karabiny z bagnetami, tylko współczesna armia to jest właśnie sprzęt. Im bardziej zaawansowany i bardziej nowoczesny, tym wymagający lepszej obsługi. Tak. A więc trzeba po pierwsze mieć żołnierzy, którzy będą odpowiednio przygotowani, przeszkoleni, z odpowiednim poziomem, przepraszam, kompetencji, że nie pomijam inteligencji. No i powstaje pytanie wobec tego, jakie możliwości w tym zakresie ma Rosja? Ilu takich żołnierzy, biorąc pod uwagę te straty, o których wspominają Amerykanie, zdaje się, że one są prawdziwe, no i biorąc sytuację taką, że przecież należy zmobilizować, owszem, mogą zmobilizować jakichś ludzi, tak zabijając ich z przemysłu i tak dalej, bo to zdaje się już w tej chwili tak to wygląda. Ale pytanie wobec tego, jakie ci ludzie będą mieli kwalifikacje na współczesnym polu walki, tak? Mhm. To nie jest historia ura, prawda?
To już nie te czasy. To ja zostawiam to pytanie jako pytanie retoryczne, jak optymistyczne zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy.
To znaczy, ja myślę, że wszystko wygląda rzeczywiście optymistycznie. Może, że nie chciałbym tutaj zmylić słuchaczy, tak? Ja jestem z natury optymistą, a ten mój optymizm umacniał się również w czasie mojego życia, kiedy udawało się osiągać cele, które wydawały się innym, że są niemożliwe.
No, ale
pamiętam,
mamy też...
Kiedyś mówiliśmy o niepodległości Polski, to się mądrzy pukali w głowę. Mówiliśmy, że szlak trafi jałtański, ład też się pukali w głowę, prawda, i tak dalej. No, a że Polska będzie w NATO, pamiętam, jak napisałem taki duży tekst w 85 roku na ten temat, jak mnie wytykano palcami na opozycji, że jestem wariatem.
No. Panie profesorze, Putin też kiedyś odejdzie. Tak, zakończmy.
Znaczy, ja moim zdaniem nawet w dość tematyczny sposób ten biedak odejdzie.
No tak może być. Były szef MON-u, profesor Romuald Szemietiew. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Kluczowy temat.